No co studenta, tak, potencjalnego kandydata na kryminologię stosowaną interesowałoby
przy wyborze tego kierunku.
Tak. Co kierunek może mu zaoferować?
Kierunek mu zaoferuje unikalną przede wszystkim wiedzę, ponieważ to będzie pierwszy chyba w świecie instytut na kierunku kryminologia stosowana. Do tej pory kryminologia wykładana jest zarówno w krajach angloamerykańskich, jak i w systemie niemieckim, a także na kilku uniwersytetach w Polsce, jak na przykład w Gdańsku, w Białymstoku, we Wrocławiu czy w Warszawie, czy w Instytucie Profilaktyki i Resocjalizacji dodatkowo w Warszawie. I to jest wszystko tak zwana kryminologia teoretyczna. Czyli budujemy tak zwaną wiedzę funkcjonalną, strukturalną na temat informacji, dlaczego człowiek popełnia przestępstwo, dlaczego mamy zorganizowane grupy przestępcze i dlaczego dzisiejsza kultura sprzyja zachowaniom destruktywnym. Natomiast kryminologia stosowana ma tę wiedzę unikalną w tym znaczeniu, że oczywiście poznawać będziemy teorie kryminologiczne, ale to będzie jeden przedmiot, który się będzie nazywał teoria zachowań dewiacyjnych, wychodząc szerzej na zachowania, które nazywamy dewiacyjne, a nie przestępcze, bo one mogą nie być jeszcze spenalizowane, ale czynią zagrożenie dla człowieka, wspólnoty, czy także dla kultury. Unikalna w tym znaczeniu, że kryminologia stosowana będzie łączyła kilka dziedzin wiedzy w jedno. To będzie wiedza w najmniejszym wymiarze normatywno-dogmatyczna. To nie jest wydział prawa, który uczy wiedzy normatywnej. To jest wydział humanistyczny. Instytut Psychologii i Pedagogiki jest najlepszym miejscem do łączenia tak zwanego spojrzenia humanistycznego. Żeby człowiek był uwrażliwiony na dobro własne, na dobro innych i uwrażliwiony na toksyczność otaczającego go świata, czyli cywilizacji, a jedynym mechanizmem, który może tworzyć budowę dobrego człowieczeństwa, jest kultura. I dlatego sięgamy do informatyki, do chemii, do fizyki, do psychologii i pedagogiki. I to jest właśnie ten unikat, pierwszy na poziomie interdyscyplinarności wielu wydziałów. Drugi unikat polega na tym, że student przeważnie jest szufladkowany na poziomie kierunków studiów, albo ma myślenie techniczne, albo się interesuje bratkami, nawozami, albo się interesuje prawda pedagogiką. Natomiast jest to nieprawdą i oferta kryminologii stosowanej, która łączy tych pięć kierunków w jedno, daje człowiekowi prawo na udział takim, jakim on jest. Ponieważ człowiek jest wrażliwy w sensie dotykania przyrody, każdy człowiek chciałby mieć komputer czy nowe instrumenty do komunikowania się na odległość i każdy człowiek czyta książki, na podstawie książek czy chodzi na wystawy, może zinterpretować sobie aktywność kulturową człowieka. I to jest ten drugi wymiar, który nie szufladkuje człowieka, tylko pozwala być humanistą dla inżyniera, a także humanista może być inżynierem na kryminologii stosowanej, o czym powiemy. Trzecie nowum dla studenta, to jest to nowum moim zdaniem najbardziej w tej chwili zalecane, mianowicie dydaktyka od drugiego roku i później na studiach magisterskich będzie tak zwaną dydaktyką projektową. Ten kierunek od początku został pomyślany jako praktyczny, to znaczy moduł uczenia jest 50 godzin, siedzimy na krześle za biurkiem, ale 50 godzin siedzimy w laboratoriach kryminologicznych. Chciałbym wprowadzić dwa rodzaje laboratoriów, mianowicie tak zwany inkubator wiedzy i drugie typowe środowiskowe laboratoria kryminologiczne na każdej specjalności. Co to jest właśnie ta dydaktyka projektowa? To jest to, że my się zgłaszamy do otoczenia społecznego. To może być właściciel uprawy pszenicy bądź bratków. To może być sanepid. To może być centralne biuro śledcze. To może być korporacja jakakolwiek. To mogą być partnerzy z Unii Europejskiej. To mogą być organy państwowe, samorządowe, jakiekolwiek inne. I my przyjmujemy tak zwane oferty na analizy określonych problemów społecznych, żeby diagnozować to, co kryminologia stosowana określa mianem przede wszystkim naruszenia bezpieczeństwa człowieka, naruszenia bezpieczeństwa wspólnoty, różnych grup i naruszenia bezpieczeństwa cywilizacji. I przykładowo, mamy trzy specjalności, mianowicie kryminologia zielona, czyli środowiskowa, diagnostyka kryminologiczna i inżynieria kryminologiczna. I przykładowo weźmy taki inkubator wiedzy na poziomie kryminologii środowiskowej, czyli tej zielonej. Mianowicie w inkubatorze wiedzy byśmy zaprosili inwestorów, żeby oni zechcieli zainwestować gotówkę, ponieważ możemy dzisiaj na poziomie patentów i technologii wyprodukować spalenie plastików i wszystkich śmieci, z czego otrzymać źródło energii i paliwo do aut. Czyli to, co dzisiaj jest najbardziej niebezpieczne dla człowieka, zanieczyszczenie plastikami, może być w laboratorium tutaj, tej inkubatorze wiedzy, podejmowane na poziomie ćwiczeń praktycznych, polegających na tym, że student dotyka wiedzy teoretycznej, wiedzy praktycznej, jak budować określony zestaw działań technologicznych, żeby można było z odpadów otrzymać produkt użyteczny w postaci dodatkowych źródeł energii. I mam nawet już osoby, które mają tutaj wiedzę techniczną, mogliby wejść jako tacy doradcy w zakresie rozpoznania owego przedmiotu poznania. W bardzo bliskim otoczeniu, nawet Kielc, znajduje się jedyna w Polsce fabryka, która wstrzymała w tej chwili swój rozruch uzyskiwania ropy z odpadów ropnych, ale dobudowując 2 miliony złotych do tego parku maszynowego, można byłoby dzisiaj na poziomie uniwersytetu stworzyć w inkubatorze wiedzy normalne przedsiębiorstwo, które produkuje coś, co nie produkuje Polska, a każdy chciałby dzisiaj to produkować, a jednocześnie możemy sprzedawać technologie i certyfikaty, bo jest dzisiaj wiedza w kryminologii stosowanej, pozwalająca na poziomie doświadczeń fizyko-chemicznych otrzymać źródło energii, jak i dodatkową ropę właśnie z odpadów. I drugi przykład w inkubatorze na przykład wiedzy w tej środowiskowej. Największe pieniądze dzisiaj mafie w świecie zbijają na pestycydy. To są środki uprawy roślin. Bo pan jak i ja 3 razy dziennie jemy. Nie ma pan ciąży przenoszonej, w związku z tym pan za dużo nie jada. Ale minimum 3 razy musi pan się odżywiać. W związku z tym trzeba wyprodukować żywność. Co robią mafie? Ano mafie produkują albo opakowania prawdziwe, wsadzając w tą żywność niezdrową, albo mieszają żywność zdrową z żywnością niezdrową w opakowaniach oryginalnych, albo mamy do czynienia z jakąś zupełnie fałszywością owego pokarmu w opakowaniach prawdziwych. I dzisiaj pan może powiedzieć, że mamy instytucje państwowe i cały system do badania żywności. Tak, tylko że ten system bada przez kilka miesięcy, nie dłużej, a studia trwają 3 lata, studia magisterskie trwają 5 lat. Można badania ciągnąć 10-15 lat i może powstać unikalny w świecie centrum analizy zdrowej żywności, którą można przetestować tylko w tym długim cyklu. Ponieważ toksyny się odkładają w organizmie, toksyny wchodzą w reakcję z innymi składnikami i stwierdzenie prawidłowej diagnozy może być w czasie, w którym nie badają to właśnie wszystkie koncerny spożywcze, czy w ogóle sanepid w Polsce. Weźmy na przykład teraz innej dziedziny tej diagnostyki kryminalistycznej, prawda? Mamy dzisiaj na przykład dopalacze dla studentów bardzo, ponieważ duży odsetek młodych ludzi, ja nie mówię, że studenci w większości, ale młodzi ludzie to studenci, którzy także czasami na poziomie mody albo pewnych krótkich, niekontrolowanych zachowań próbują testować dopalacze. I wiemy dzisiaj jedno, że dopalacze doprowadzają do śmierci albo trwałego kalectwa. Natomiast nie ma leczenia. co to jest laboratorium w tak zwanym inkubatorze wiedzy? Że my przyjmujemy oferty od organów państwa i my przez okres analizy poznajemy fizykę, chemię, możemy wejść do tego inkubatora wiedzy, będziemy mieli odpowiednią do tego aparaturę i możemy dzisiaj nie tylko ustalić skład, żeby natychmiast dać recepturę do leczenia tej grupy produktów, które tworzą te dopalacze, ale poprzez skład możemy ustalać produkty, skąd one pochodzą, kto je wytwarza i podejmować się działalności szerszej, tak zwanej prewencji kryminalnej. Czyli tam można tą drogą stać się, tak jak w Niemczech obserwuję, że organy takie jak uniwersytety czy wyspecjalizowane agendy dopełniają tak zwany system państwowy, ponieważ on jako scentralizowany nie może wszystkiego badać. Prawda? A jeżeli chce badać, to trzeba na takie opinie i badania czekać długo. A przecież uniwersytet może się w czymś specjalizować w ramach takiej diagnostyki kryminologicznej i może wziąć na przykład na siebie certyfikowanie tych dopalaczy. Prawda? Przykładowo. I jeszcze inny z diagnostyki kryminologicznej przykładowo. Wiemy, że dzisiaj mamy do czynienia z konkurencyjnością, ponieważ jesteśmy w sferze cywilizacji pochłonięci gospodarką neoliberalną. Kasa, fura i komura dyktuje o wszelkich potrzebach człowieka. Ale jak komuś się lepiej powodzi w jakimś przedsiębiorstwie, to wieczorową porą następuje podpalenie jego majątku. Prawda? I dzisiaj bardzo często się dowiadujemy, że jedne, drugie przedsiębiorstwo czy jeden, drugi koncern płonie. Prawda? No. Natomiast trzeba byłoby dzisiaj, a można to zrobić w ramach laboratorium czy inkubatora wiedzy, dokonać analizy próbek podpalenia. Można zobaczyć, prawda, na pośrednictwie jakiego materiału, skąd ten materiał pochodzi i stworzyć uzupełniające ogniwo do Centralnego Biura Śledczego w sensie szybkich diagnoz kryminologicznych. I wreszcie weźmy trzecią specjalizację, inżynierię kryminologiczną. I tutaj chciałbym zwrócić uwagę głównie na steanografię. To jest obok kryptografii taka nowa specjalizacja w zakresie wykrywania przekazu informacji. Mianowicie dzisiaj walczymy z terroryzmem. I ja już wielokrotnie posługuję się tym przykładem, powtórzę go. Terroryzm dzisiaj się zwalcza poprzez ubieganie informacji, gdzie ma nastąpić wybuch, który niszczy życie i dobytek ludzi. W związku z tym całe sprawstwo prewencji kryminologicznej polega na wychwycaniu informacji. Przekaz informacji dzisiaj, państwo islamskie czy wszystkie organizacje międzynarodowe, które zajmują się terroryzmem, posiadają ogromne środki finansowe pozwalające na odległość przekazywać informacje. Tylko to się nie przekazuje poprzez internet, przez telefon komórkowy, poprzez Facebook. Tylko to się przekazuje w falach barwy i falach dźwięku. I dzisiaj my uczymy studentów, którzy pójdą do Centralnego Biura Śledczego, oni się będą wiedzieli, że to się robi. Ani tego nie dotykają, ani tego nie robią, ani nie nabywają wiedzy, ani żadnej umiejętności. Czyli dzisiaj walka z terroryzmem przypomina to, co mamy na ulicach dużych miast, że chodzi policjant z drugim policjantem, ma zeszyt 16-kartkowy z ołówkiem na sznurku i notuje dzień i noc. Pewno, że przekazywanie informacji jest konieczne, tylko to nie tworzy strukturalnej, funkcjonalnej walki z najgroźniejszym zjawiskiem współczesnej cywilizacji. I drugi przykład z inżynierii kryminologicznej, gdzie można, ulokując maszyny inwestorów i nową pomysłowość inwestorów, którzy by zechcieli zainwestować do inkubatora, pokazać, że to jest bardzo potrzebne, bo można te maszyny wykorzystać na przykład do przebudowy sądu. Proszę zobaczyć, ja podam tylko dwa zjawiska. Mianowicie mamy tak zwane sprawy karne za zabójstwa czy morderstwa i mamy tak zwane pomyłki sądowe. Po 20, po 30 latach nawet wychodzi. A co my dzisiaj mamy? Nowej generacji rezonanse magnetyczne i endoskopowe prawda, komputery, które pozwalają nam wejść do lewej kuli mózgowej, do komórek wrzecionowatych. Mamy opracowane testy na prawdziwość, fałszywość, częściową prawdziwość, częściową fałszywość i mamy to tak zwane drugie DNA. Czyli człowiek nie może symulować poprzez odbiór fal mózgowych zarejestrowany w komputerze. Jesteśmy w stanie dzisiaj na poziomie wiedzy odczytać prawdziwość bądź brak tej prawdziwości w zakresie zabił, nie zabił. A co robi sąd? A sąd 15 lat bada, kto zabił generała Papała. I dzisiaj po 15 latach doszedł do wniosku, że zrobił to kierowca. W związku z tym takie idiotyzmy prawne tworzą sytuację, gdzie wymiar sprawiedliwości traci element skuteczności i bezpieczeństwa. Dzisiaj za 3 minuty można otrzymać odpowiedź zabił, nie zabił. Niech sąd bada dalej z kim, czy to było rano, czy wieczorem, czy z teściową, czy bez teściowy, czy padało, czy grzmiało. Niech się zajmuje wszystkim, ale musi skorzystać z wiedzy i dzisiaj nie ma tych narzędzi wprowadzonych jako dowody do postępowania przygotowawczego i one nie stanowią dowodu w śledztwie. A świat idzie do przodu i trzeba wypychać pewne ustalenia, które pochodzą z tak zwanych źródeł wtórnych, zeznań bądź wyjaśnień i zastępować twardym materiałem dowodowym. To jest drugie DNA. Nie ma pomyłek. Więc to jest odpowiedź na współczesną cywilizację. Czy warto dzisiaj stwarzać nowe narzędzia pomiaru bezpieczeństwa, czy zajmować się bezpieczeństwem na poziomie ustaleń sądu sędziego wieku pampersowym czy sędziny wieku pampersowym, która poprzez 30 lat wyrokuje, jak wyrokuje. Więc to trzeba dokonać wyboru. I drugi przykład, który wskaże w inżynierii kryminologicznej, to mamy na przykład przestępczość przeciwko dzieciom. Mowa jest o przestępczości seksualnej. To jest bardzo groźne zjawisko. Niezmiernie dzisiaj nasilone, ponieważ mamy na podstawie statystyki Międzynarodowej Organizacji Zdrowia WHO około kilkaset tysięcy zboczeń seksualnych. Jeżeli mamy do czynienia z ogromną liczbą różnych odchyleń od normy w zakresie preferencji seksualnej, to diagnostyka powinna opierać się na zdiagnozowaniu określonego zachowania, które odbiega od normy w sensie preferencji seksualnej, a nie opierać się na poziomie wyjaśnień żony w stosunku do męża, która chce go pozbawić władzy rodzicielskiej i mówi, że tatuś podczas kąpieli dotykał. No niech ktoś dzisiaj powie to w sądzie, natychmiast tatuś ma odebraną władzę rodzicielską. To samo może tatuś powiedzieć o mamusi. I każdy z nich przedstawi 3 świadków i mamy sytuację, prawda, pogrzebaną. Co więcej, jesteśmy na uczelni, prawda, profesor nie zalicza komuś przedmiotu. Co mówi studentka? Że ją molestował Krzaka. No niech pójdzie do sądu, weźmie 3 koleżanki, ustalą przy kawce, prawda, jak jest zgodność zeznań po przecinku kropce i co sąd robi? Przecież wskazuje człowieka na karę, ale za nim idzie banicja do śmierci. A on nic nie zrobił, ponieważ nie ma dowodu, na podstawie którego mógłby wykazać w sensie źródła pierwotnego, że to są tak zwane pomówienia.
Opinia zostanie.
Już banicja, on w ogóle straci zawód, on nie ma możliwości, żeby przywrócić, ponieważ w sensie odbioru społecznego, nawet jeżeli będzie wyrok uniewinniający po jakimś czasie, to nie jest w stanie wyrównać tych strat społecznych. Natomiast co oferuje kryminologia stosowana? Ona oferuje właśnie możliwość zastosowania określonych testów pomiaru, tylko nie takich, jak robią psychologowie, tak zwanych testów projekcyjnych. Że jak dziecko narysuje coś owalnie, to znaczy, że jest zgwałcone przez tego. Prawda? Nie, jak będzie rysunek, prawda? Bo to jest średniowiecze myślowe. Dzisiaj trzeba wprowadzić określone badania przy użyciu nowoczesnej aparatury kryminalistycznej, które pozwoli ocenić prawdziwość i fałszywość. I dzisiaj znany już jest w psychologii syndrom ukrytych zeznań. I chcę tylko paradoksalnie powiedzieć, że dziecko, które jest gwałcone, przeżywa ogromną traumę. Najczęściej jest poddawane głębokiej terapii. Tylko ta głęboka terapia nie jest żadnym środkiem leczniczym, ponieważ często głęboka terapia powoduje chowanie sprawcy jeszcze głębiej pod struktury właśnie podświadomości wewnętrznej. W związku z tym na pytanie sądu czy coś, on ujawnia osobę najbardziej niechętną i wrogą dla siebie. I skazuje najczęściej osobę, która była przykra bądź dokuczliwa dla niego, a nie wskazuje osoby, która popełniła czyn inkryminowany. I takimi właśnie elementami chciałbym określić tą innowacyjność tej wiedzy, unikalność tej wiedzy. Ten kierunek daje ogromne szanse dla ludzi, którzy mogą zasilić istniejący system zarówno instytucji państwowych, samorządowych w zakresie bezpieczeństwa. Tylko że my uczymy nowych zagrożeń, a nie powtarzamy tych zagrożeń, których nie ma, które są fragmentaryczne albo są od wielu lat, tak jak kryminologia tradycyjna. Mówi o alkoholu, mówi o prostytutkach, mówi o przestępczości zorganizowanej. No i co z tego wynika? Prostytutki były i są. Chcę powiedzieć, że jak spotkają przyzwoitego człowieka, badania pokazują, że to są najlepsze żony. Ale z kryminologii teoretycznej się dowiadują, że będą prostytutkami. Z kryminologii stosowanej mogą się dowiedzieć, że będą najlepszymi żonami. Prawda? W związku z tym mamy tutaj do czynienia z zupełnie przewartościowanym materiałem, który pozwala człowiekowi lepiej wykonywać zawód, a po drugie uważam, że studia licencjackie dają wiedzę diagnostyczną w zakresie tych nowych zagrożeń. Jest to grupa mniej więcej 40 nowych zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa osobowego, wspólnotowego i kulturowego. Natomiast na studiach drugiego stopnia uczylibyśmy się, tak jak w naukach społecznych, trzeba najpierw umieć zdiagnozować, a później stworzyć taki moduł do postępowania, czyli terapii i prognozy. W badaniach społecznych zawsze człowiek powinien umieć ocenić ryzyko, naruszenie bezpieczeństwa, a po drugie powinien się nauczyć albo skorzystać z oferty polegającej na tak zwanym mechanizmie odpornościowym, czyli element właśnie terapii i element prognozy.
Z tego, co pan profesor mówi, to wynika takie nawet nowe ujęcie hybrydowości, nie tylko samego studiowania w sensie poznawania wiedzy, prawda, ale także jej wykorzystania w sensie rozwoju samego siebie, przełamywania świadomości i oferty rynku pracy, bo to też, który także powinien się do tego dostosować, jak się okazuje. Czyli to jest taka nowa jakość wejścia też w środowisko trochę zachodnie już i być może dorównamy do standardów właśnie zachodnich, gdzie ta praktyczność kształcenia jest bardzo mocno podnoszona i miarą sukcesu w nauce jest patent, prawda?
Bardzo porządne myślenie pani doktor. Chcę powiedzieć, że właśnie to jest przede wszystkim kształtowanie nowej świadomości człowieka, że przy tego rodzaju wiedzy jednocześnie praktycznej poznajemy wiedzę i określone kompetencje. W związku z tym my jesteśmy ubogaceni, ponieważ nie mamy wiedzy książkowej, tylko mamy wiedzę, która pozwala człowiekowi na tworzenie między innymi kontroli i zmiany wewnętrznej dla siebie i dla innych. Ponieważ dzisiaj każdy z nas oddycha, bo bez tlenu nie można żyć. Tylko co z tego, że my wiemy dzisiaj z kryminologii czy z doniesień informacyjnych, że mamy zadymienie w Krakowie 3000 razy. Natomiast na poziomie kryminologii stosowanej i laboratorium kryminologii środowiskowej możemy powiedzieć, że przez 3 lata można doprowadzić do śmierci określonej liczby osób na 1000 mieszkańców, do śmierci dzieci, które przyjdą na świat w momencie urodzenia. W związku z tym, jeżeli kogoś interesuje rzeczywiste bezpieczeństwo, to kryminologia stosowana walczy dzisiaj z rynkiem jako elementem gospodarki neoliberalnej, która nie może sprzedawać każdemu produktu, tylko trzeba ocenić zdrowotność tego produktu dla życia, higieny psychicznej i rozwoju człowieka.
Panie profesorze, pozwolę sobie powiedzieć coś takiego, że ja widzę w tym szansę jeszcze na ewentualne takie unikanie konkurencyjności między uczelniami, bo jeżeli one wrosną w środowisku, w tym środowisku, prawda, i to jest rzeczywista decentralizacja, prawda, będą potrzebne i one z tym środowiskiem będą współpracowały i jedni drugich będą wspierać, bo będą dla siebie, to przecież nie będzie niebezpieczeństwa, że będą likwidować uczelnie, że będą lepsze i gorsze środowiska, że będziemy operować terminem prowincji, a lepsi gości studenci, to daje w końcu naszym studentom szansę na bycie konkurencyjnymi w całym świecie, nie tylko w regionie, prawda?
Też uważam, że pani doktor ma rację, ponieważ Nokia, do której tutaj nagrywamy, to jest wieś. To nie jest duże miasto. Tylko tej wsi powstał ogromny potentat przemysłowy. Także i Kielce mogą skorzystać z tej oferty, bo to jest propozycja do władzy państwowej, to jest propozycja do władzy samorządowej, to jest propozycja do wszystkich podmiotów prawnych, czyli osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, jakby pseudo studencką, mówię to spółką z olbrzymią odpowiedzialnością, czyli ograniczoną odpowiedzialnością, czyli do wszystkich, którzy tworzą tak zwaną sieć otoczenie społeczne.
Tak.
Ponieważ to jest sytuacja, gdzie tutaj uniwersytet zawsze jest liderem myśli i wiedzy. I dzisiaj działanie zewnętrzne powinno być złączone z tym liderem, żeby go wyposażyć w elementy instytucjonalne w postaci inwestycji.
A on żeby dał kapitał.
A żeby on dał kapitał. Ale ja nie używam tego słowa kapitał. Świadomość społeczną człowieka na rzecz całej społeczności, a także cywilizacji światowej.
No i więc właśnie o to tak. Chodzi, żeby się...
Żeby dzisiaj wiedza nie była traktowana jako dyplom, jako wyjazd do innego kraju, tylko żeby dzisiaj wiedza była traktowana jako specjalista, ponieważ on będzie diagnostą bezpieczeństwa osobowego, społecznego, kulturowego, a po studiach magisterskich będzie miał uprawnienie w zakresie prognozy i terapii określonymi niebezpieczeństwami. Czyli chcę przez to powiedzieć, że tutaj jest możliwość przede wszystkim premiowania wiedzy i premiowania wiedzy w kategoriach rzeczywistych zainteresowań młodych ludzi, którzy mogą naukę traktować jako pasję. To odpowiada wielu koncepcjom naukowym, że jest to wiedza, która się nie kończy, tylko pozwala człowiekowi żyć po to, żeby tworzyć i rozwijać się na poziomie życia, a nie śmierci. Ponieważ dzisiaj, jeżeli nie wprowadzimy tych elementów wiedzy teoretyczno-praktycznej, to tak jak powiadam, każdy dzisiaj pije wodę butelkowaną. Badania sanepidu pokazują już, że ta woda niczym nie różni się od wody z kranu. Ale jeżeli teraz tą wodę będziemy badać przez dłuższy okres czasu, to możemy poznać toksyczność tej wody i negatywny wpływ na szereg różnych organów wewnętrznych wyzwalających określone choroby. Albo komuś zależy na diagnozowaniu stanu zdrowia i higieny, albo komuś nie zależy i sprzedaje wodę butelkową.
Czyli taki student będzie konkurencyjny w wymiarze światowym, nie na zasadzie, że to jest student tej uczelni czy absolwent tej uczelni, tylko to jest ten, kto potrafi i wie na ten temat tyle i tyle, bo...
Zgodnie z aktualną wiedzą światową. Na poziomie wiedzy kryminalistycznej, kryminologicznej i wszelkich nauk społecznych, ponieważ tą wiązką dopiero dziedzin możemy poprzez praktyczne badanie, diagnozować i kontrolować problemy społeczne.
Nie mówiąc już o tym, jak mobilny jest na rynku pracy.
Taki
potencjał, tak. Który w nim drzemie wielodyscyplinarny. Tak. I ten hybrydowy taki, że on ma możliwość właśnie na granicy różnych.
I trzeba traktować studenta jako człowieka, który studiuje dla przyjemności i studiuje dla określonych zainteresowań. I złamać ten ogromny stereotyp, że najlepiej liczą się studia, gdzie jest największa praca, ponieważ już dzisiaj ta największa praca dla prawników spowodowała, że już w tej chwili 20% na każdym wydziale prawa jest mniej studentów, a niedługo będzie właśnie sytuacja zupełnie niepotrzebnych specjalistów w zakresie norm prawnych, ponieważ kultura To nie jest stworzenie tylko normatywności. Tylko kultura to jest przede wszystkim szczęśliwe życie człowieka. I wreszcie należałoby zaprowadzić porządek w świadomości młodych ludzi, że właśnie oni sami poprzez naukę w kategoriach twórczości i zainteresowań mogą to czynić i mogą stać się autorami określonych patentów, wynalazków w naukach humanistycznych, gdzie poprzez instrumentarium wiedzy informatycznej, chemicznej, fizycznej mogą to wytworzyć. Weźmy dzisiaj cyberprzestrzeń. Proszę zobaczyć, jak dzisiaj wygląda bezpieczeństwo w kraju. Czy w ogóle ktoś, kto się zajmuje cyberprzestępczością, ma możliwość zapoznawania się z systemami ochrony danych osobowych czy ochrony danych firmy, tak zwanego twardego dysku, czyli danych archiwalnych. Nikt nawet nie ma zielonego pojęcia. A dzisiaj działalność gospodarcza to jest działalność wywiadowcza. To jest dzisiaj także poznawanie wiedzy polegającej na tak zwanej prewencji, czyli uprzedzających działań, pozwalających zabezpieczyć własne dobro. A nie tylko pozwalać sprzedawać określone narzędzia, dzięki którym ktoś, kto ma dzisiaj wiedzę, sprzedaje, a jednocześnie kradnie informacje i wchodzi we wszystkie źródła wiedzy państwowej czy korporacyjnej.
To taki kierunek, panie profesorze, który jak słuchamy, ja tu zaraz panu, może jeszcze coś pan zapytał, kolega student, który nam daje szansę, ja powiem to może tak górnolotnie, ale to tak wynika z pana profesora wypowiedzi, stać się obywatelem świata nareszcie, bez kompleksów takich, gdzie wiedza jest konkurencyjna w każdym momencie, kiedy o nią poproszą.
Tak, bezpieczeństwo człowieka to jest zdrowie człowieka. Profesor Juna Aleksandrowicz pięknie powiedział, to był profesor, który jest twórcą tak zwanej medycyny środowiskowej. Na poziomie pedagogiki środowiskowej studenci będą poznawać tą przepiękną koncepcję myśli profesora, której emanuje w Kanadzie. Jak bywałem w Kanadzie, to tam są uniwersytety, instytuty jego nazwiska, w Polsce zupełnie nie ma. Natomiast, bo zapominamy o wielkich ludziach. I profesor Julian Aleksandrowicz powiedział, że zdrowie człowieka to jest zdrowe społeczeństwo. Poznawanie niebezpieczeństw człowieka to jest jego ochrona przed zagubieniem i zniszczeniem. I co więcej, zdrowie dla człowieka znaczy tyle, ile pokój dla świata. Proszę zwrócić uwagę, tam też będą mieli ludzie, którzy przyjdą tutaj na studia, taki jeden z przedmiotów, mianowicie między innymi patologia człowieka, jednostki i systemów, a także psychologia wojny. Proszę zobaczyć, jak dzisiaj zupełnie zaorany jest grunt świadomości człowieka, który potrafi definiować, i to mówię poprzez aparat państwa, ja nie mówię o młodych ludziach, że dzisiaj pokój to jest przygotowanie się do wojny. Oczywiście Rzymianie też mówili, że prawda, pokój to jest przygotowanie się do wojny, ale trzeba dzisiaj obalać takie schematy i stereotypy. Pokój to dzisiaj tworzenie zdrowia i prewencji uprzedzającej, która w ogóle nie dopuści do tego, ponieważ zdrowie człowieka jest po to, żeby człowiek istniał, a nie po to, żeby się wzajemnie wyniszczał. Zresztą chcę powiedzieć, że człowiek jest jedynym gatunkiem wśród ssaków żyjących z zorganizowanych istot wyższych, że jeżeli ogarnie wszystkie potrzeby podstawowe i psychiczne, to się wyniszczy. Nie robi to żadne inne zwierzę. I dobrze, żebyśmy zaczęli dzisiaj powracać do prawa natury i dbać o zdrowie własne, zdrowie wszelkich wspólnot i nową cywilizację, która powinna także budować świadomość pokoju.
Żeby transgresja dokonywała się na środkach pokojowych, pozytywnych zasobach.
Proaktywnych zasobach pozytywnych,
a nie likwidowaniu niebezpieczeństw.
Niebezpieczeństw, ponieważ to prowadzi tylko do eskalacji ryzyka, a dzisiaj pokój budowany na poziomie eskalacji ryzyka doprowadza do tego, że tylko to ryzyko, określają państwa, które mają najwięcej, w związku z tym oni budują tak zwane wojny gniezdne, albo prawda, mamy do czynienia z tak zwaną bronią nielatalną, czyli bronią, gdzie dzisiaj państwo, każdy podmiot z Narodowego Funduszu Badań czy z Unii Europejskiej otrzyma 100% dotacji, jak będzie zajmował się bronią, która niszczy innych, a nie zabija przypadkowych ludzi. Więc proszę popatrzeć, jak my dzisiaj technologicznie błądzimy jak małpy, że bezpieczeństwo oparte na ryzyku doprowadza do niszczenia i zagrożenia innych, żeby ktoś nas nie zniszczył.
To jest właśnie paradoks. Budujemy wojnę poprzez, budujemy pokój poprzez likwidowanie zagrożenia wojną, paradoksalnie zbrojąc się.
Tylko z bronią, ponieważ na tym polega podnoszenie cały czas tak zwanej kontroli ryzyka, którą eskalujemy poprzez przemoc, a nie poprzez pokój, czyli metody proaktywne, oparte na negocjacji, konsensusie, porozumienia, przyjaźni, miłości, akceptacji.
Ale to trzeba się kontaktować twarzą w twarz.
Tak,
tego nam...
Ale młodzi ludzie mają szansę przełamywać te stereotypy kulturowe. Kiedy będą mieli wiedzę, a nie będą mieli przekaz billboardowy, koncernów bądź telewizji, która za to bierze kasę, furę i komórę, albo uczy na nośnikach współczesnej komunikacji, że to jest najważniejsze.
Zada pan profesorowi pytanie. Tak, mam dużo wie, tak, ma pan pytanie.
Mam jedno pytanie, ale takie bardzo ogólnikowe do pana profesora. Odnośnie tego, co pan mówił, odnośnie inżynierii tej kryminologicznej, funkcjonowania instytucji, jaką jest sąd, odnośnie tak samo to, że pijemy zdrową żywność i tak dalej, jakie to ma odniesienie do funkcjonowania polityki, bo to wszystko opiera się na zasadach gospodarki. Jeżeli my zrobimy taką rewolucję, to podejrzewam, że tam w niektórych sektorach za bardzo byśmy namieszali pod względem finansowym funkcjonowania państwa. Jak to, czy państwo jest przygotowane? Czy sądownictwo tak samo? Tam podejrzewam, że funkcjonuje na jakichś tam sektorach już od lat. I co będzie, jeżeli taka rewolucja? Czy są gotowi? Takie instytucje, czy są gotowe na takie działania?
Ja myślę, że ta wiedza, która będzie reprezentowana przez zespół specjalistów tutaj w Uniwersytecie, gdzie takowi są i będziemy pozyskiwać jeszcze osoby, które są gotowe do reprezentowania tego modelu kognitywnego myślenia, to możemy zainteresować obecną władzę, czyli rząd, który deklaruje działania daleko idące w kierunku rzeczywistej pomocy człowiekowi.
O to chodzi właśnie.
Informacje, które w tej chwili docierają z aparatu władzy, pokazują tak zwaną alternatywność czy adaptacyjność do konkurencyjnych modeli gospodarki rynkowej. Absolutnie nie ma powodu do jakiegokolwiek lęku, ponieważ należałoby stwarzać możliwość konkurencji dla gospodarki neoliberalnej i tak zwanej kultury alternatywnej, czy kontrkultury, która wynika z gospodarki neoliberalnej. I ta propozycja oczywiście jest propozycją przeciwko dużym koncernom, które monopolizują świat dzisiejszy, tylko trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, w jakim stopniu człowiek jest w stanie dokonywać wyborów, które chronią jego życie i zdrowie, które tworzą możliwość pozytywnego solidaryzmu społecznego na poziomie pomocowości, uczciwości, skuteczności, a także są elementem kultury opartej na akceptacji i zrozumieniu. Trzeba, student właśnie musi uzyskać taką wiedzę psychologiczno-pedagogiczną przy pokazaniu instrumentarium informatyczno-technicznym, że właśnie to nie może się rozdzielać. To powinno być w pewnej jedni, żeby człowiek mógł dokonywać racjonalnych wyborów. Dzisiaj człowiek jest traktowany jako środek do celu. Ta wiedza kryminologii stosowanej pokazuje, że człowiek jest samoistnym celem, a to wszystko jest środkiem do celu. Dzisiejsza gospodarka i dzisiejszy element tego otoczenia finansowego pokazuje zupełnie odwrotny kierunek myślenia. I tutaj nie tworzymy jakiejś wojny. To nie jest myślenie, słusznie pan użył słowa, rewolucyjnego, tylko ta rewolucja to nie jest element, że mamy do czynienia z jakimkolwiek morzem krwi. Tylko to jest tak, jak Kant powiedział, wreszcie pokazanie, że jest niebo nad człowiekiem, czyli gwiazdy, i może być prawo moralne w środku i pozwalać człowiekowi na wybory, które identyfikują i diagnozują stan określonego bezpieczeństwa osobowego, wspólnotowego i kulturowego. Człowiek powinien być ogniwem w tym łańcuchu rozpoznawania terapii i działania, a nie być osobą, która włączy kanał i się dowie, jak jest.
Czyli prawo moralne jest we mnie, a niebo gwiaździ nade mną. I to, żeby tak było, to
żeby
trzeba
to w polityce świadomość. Prawo moralne jeszcze
proszę pana, filozofia, będziemy właśnie na pierwszym roku. Ja jestem profesorem kryminologii, dlatego nie uczę prawa normatywnego, ale w przedmiotach ogólnokierunkowych student będzie miał taką wiedzę, jak pozanormatywne źródła uczącego zachowanie człowieka. O tym, żeby człowiek mógł wprowadzić mechanizm kontroli wewnętrznej, to dzisiaj człowiek jest nauczony, że obowiązuje nakaz i zakaz. A człowiek w ogóle zapomniał, że ma tak zwaną autokontrolę wewnętrzną. A co buduje autokontrolę wewnętrzną? Poczucie winy. A co to jest wina dzisiaj w prawie? To jest zarzut, że powinieneś, mogłeś, prawda, albo byłeś świadom. Trzeba właśnie pokazać, że to nie jest wystarczające. Wina psychologiczna to jest odczuwanie, doznawanie wewnętrzne, że człowiek działa niezgodnie z sobą. Dzisiaj zapomnieliśmy o tak zwanych obyczajach, zwyczajach, działalności opartej na honorze. Dzisiaj zapomnieliśmy o pewnych elementach, które uzbrajają każdego z nas. Każdy z nas ma instynkt samozachowawczy. Każdy z nas ma instynkty. To jest taka dziedzina wiedzy, którą dzisiaj nikt nie uprawia. Psychologia holistyczna. Instynkt. Dzisiaj w ogóle nie bazujemy na czymś, z czym człowiek jest wyposażony. I kryminologia stosowana pewnymi przedmiotami nie będzie uczyła prawa konstytucyjnego, prawa finansowego, prawa, bo tam można sobie pójść na wydział prawa. Tutaj trzeba w oparciu o wiedzę kognitywną poznać rzeczywiste niebezpieczeństwa, które tworzą, że właśnie jestem zagrożony w sensie prawa natury. Wspólnota jest zagrożona, ponieważ nie mam szansy na pozytywny interakcjonizm. Dzisiaj proszę zobaczyć, jak wygląda odtrącenie, eskalacja konkurencyjności, rywalizacji i wycofania ludzi. Prawda? Trzeba dzisiaj przełamywać te elementy niezdrowej konkurencyjności, deprecjacji potrzeb indywidualnych, grupowych, braku jakiejkolwiek odpowiedzialności. Brakuje, dzisiaj wiktymizacja jest powszechna. Prawda? Nikt nie ponosi odpowiedzialności za nic. Prawda? Mamy wiele afer, prawda, i wszystko zwalamy na kanwę jakiegoś tam formalizmu prawnego. Natomiast dzisiaj trzeba uczyć człowieka odpowiedzialności także za stan dobra wspólnego. I to nie drogą paragrafów, jakichkolwiek nakazów, zakazów, tylko właśnie takim uczeniem, jak pozanormatywne źródła zachowań ludzkich, zachowania patologiczne. Mamy zachowanie, patologia jednostki, grupy, systemów, psychologia wojny i tą drogą człowiek będzie w stanie uzyskać także wiedzę ogólną na temat świata, na temat przepływów finansowych, żeby pokazać panu, dlaczego dzisiaj student nie ma wiedzy, podstawowej wiedzy finansowej, a tam będziemy uczyć natomiast na temat zachowań wynikających z przestępczości finansowej, gospodarczej czy innej, ale pod kątem tego fenomenu, co jest źródłem tej przestępczości. A źródłem tej przestępczości nie jest naruszenie prawa, tylko same prawo. Bo co to znaczy? To znaczy, komuś zależy, żeby na poziomie przestrzegania prawa kraść najwięcej. A jednocześnie społeczeństwo nic na ten temat nie wie. Bo proszę zwrócić uwagę, że całe ustawodawstwo karne na przykład w zakresie przestępczości gospodarczej, ekonomicznej i finansowej, w sensie wiedzy kryminologii teoretycznej, pokazuje związek z tak zwaną przestępczością pospolitą. Czyli identyfikuje osobę, która prowadzi koncern i kradnie w tym koncernie z Fryderykiem, który daje w zęby i wybija Lusię. I teorie przestępczości agresywnej są przenoszone na przestępczość tą ekonomiczną. Natomiast poznając wiedzę kryminologii stosowanej, pokażemy, że to jest całkowita aberracja. To się robi celowo, żeby każdy mógł kraść w obliczu prawa. A karać w obliczu prawa to jest nauczenie zachowań patologicznych i nauczenie wszystkich pracowników firmy, żeby kradli w osłonie prawa, a przy okazji jak coś wycieknie, to skażemy dozorcy. Kradnie się w systemach informatycznych, a nie kradnie się na bramie. Bo nikt na wszędzie spółki nie pisze, tu się kradnie. A wszystkie przepisy i teorie prawa są kanalizowane do tej przestępczości najbardziej niebezpieczne i to jest identyfikacja z teoriami przestępczości agresywnej, a związek jest żaden.
Słucham pana profesora tutaj, to taka ważna wydaje mi się taka konkluzja, że pedagogika stawia człowieka w centrum, ale jako człowieka prowadzonego, prawda? Praca socjalna w centrum, ale jako człowieka, którym się opiekujemy, prawda? Któremu pomagamy, trochę ubezwłasnowolnionego, trochę od nas zależnego, a może całkowicie zależnego. A tu nagle człowiek staje się podmiotem w centrum, prawda? I podmiotem wszystkiego, co się wokół niego dzieje. I nawet jeśli jest tym prowadzonym, zależnym, to w każdej chwili może sam właśnie z tej perspektywy, o której pan profesor mówi, stać się obywatelem nie tylko swojego losu, ale środowiska, świata, prawda? Bo wzrośli w nim świadomość takiego, bo to trudno mówić już o tylko obywatelskiej, człowieka jako obywatela, no, uczestnika kosmosu w ogóle, odpowiedzialnego za wszystko, co się w nim dzieje.
Bardzo piękna kwestia. Rzadko się spotykam z taką interpretacją, bo raczej w ogóle nie miałem możliwości, że tak powiem, odbioru szerszego. O to właśnie chodzi, że dzisiaj system zarówno przed różnych kierunków studiów, a także polityki państwa i społecznej mówi w świecie. To nie chodzi tylko o jakikolwiek tutaj kraj, który naznaczamy. Doprowadza do tak zwanej segmentyzacji, bądź do gettyzacji, albo do działań interaktywnych w najlepszym wypadku. Natomiast tutaj, na poziomie wiedzy o człowieku i wiedzy społecznej, i wiedzy kryminalistycznej, i różnego otoczenia środowiskowego i tak dalej, tworzymy tą jednię, która pozwala człowiekowi być podmiotem, każdemu podmiotem, jako celem samoistnym. Ponieważ jest piękna teoria, którą będziemy tutaj podawać człowiekowi, tylko żeby on ją zderzył z ekonomią, teoria dezintegracji pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego z elementem na przykład gospodarki neoliberalnej i przestępczością ekonomiczną i się dowie, że kiedy przedsiębiorca będzie przestawał kraść? Wtedy, kiedy sam zrozumie, że tworzy tak zwany ferment na poziomie solidaryzmu społecznego, czyli oszukuje ludzi, którzy nie mogą korzystać z powszechnej opieki zdrowotnej.
Na przykład, tak.
Tak. Czyli trzeba dzisiaj wprowadzić element wiedzy, który człowiekowi daje prawo również do przezywania solidaryzmu społecznego na rzecz innych, którzy jako nieposiadający pewnych możliwości przez uczciwość i rzeczywistą pomocowość będą mogli się czuć obywatelami potrzebnymi.
I pozwoli się wznieść ekspertom naturalnym. Czyli tym, którzy coś zrobili, tak wiedzą jest. Jak przeciwdziałać.
A wiedza psychologiczna tej teorii pokazuje, że człowiek może tylko przekraczać granice i wtedy coś robi, co się nazywa dobrą, prawnym i pięknym.
Tak, jak się w
niego wierzy. A dzisiaj człowiek w ogóle tego nie wie i odsuwa. Owszem. Bo odsuwa świat wartości. I my też będziemy na kierunku podstawowym, dlatego dobrze, że mamy psychologów i pedagogów, uczyć z jednej strony tej panoramy aksjologicznej, czyli system wartości dla człowieka i także uczyć antropologii kulturowej, która zderzy się, na ile kultura pozwala człowiekowi odczytywać te wartości, by ideały ściągać na poziom wartości, czy te ideały traktować w kategoriach bytów mglistych, czyli oddalonych. Tak jak dzisiaj to czynimy na poziomie właśnie bezpieczeństwa zdrowotnego, bezpieczeństwa militarnego, gdzie nawet mówimy o bezpieczeństwie militarnym, czyli 4% brutto na armaty i czołgi, których zresztą nigdy nie użyjemy, bo jest dzisiaj świat do zniszczenia poprzez 160 razy użytą broń nuklearną, która natychmiast niszczy cały kosmos, a my wydajemy na złom, eksploatujemy przyrodę, ograniczamy nowe pokolenie i tworzymy schematy i stereotypy myślenia, że jesteśmy bezpieczni.
Nawet ja powiem tak, że żeby tak już nie zajmować panu profesorowi więcej czasu, bo naprawdę taka masa tutaj informacji, którą musimy sobie poukładać w głowie. Ja bym powiedziała, że to wkracza nawet w problematykę sensu życia, jego jakości i tego niezbędnego elementu pod tytułem człowiek szczęśliwy, pomimo, że czegoś nie ma, że jest zdeprywowany na przykład w zakresie środków materialnych, prawda? Ale wie, że nie jest oszukiwany i z tego powodu jest szczęśliwy. I myślę, że ludzie tak naprawdę chcą być szczęśliwi, nie bogaci, tylko szczęśliwi, a żeby być szczęśliwi, muszą być bezpieczni.
Tak. Państwo we wszystkich koncepcjach filozoficzno-prawnych i prawo powinny chronić określone wartości. Po stronie państwa powinniśmy mieć bezpieczeństwo, prawdę i sprawiedliwość, a po stronie prawa skuteczność. I ten kierunek kryminologii stosowanej jest ukłonem w stosunku do państwa, które chce tworzyć wymiar wartości dla człowieka, dla wspólnoty i także akceptować i rozumieć odmienność, inność jako wartość po to, żeby dzisiaj także w sposób racjonalny działać w stosunku do nowych wyzwań, patrz zjawisko emigracji, gdzie dzisiaj kulturę traktuje się jako zabór własnych wartości narodowych. Jest to element kolejnych stereotypów i kolejnych mitów, że bezpieczeństwo i skuteczność polega na tak zwanym grodzeniu.
Zgadzam się. Człowiek szczęśliwy będzie szczęśliwy we wszystkich wymiarach i będzie realizował siebie we wszystkich.
Ale musi być budowana świadomość człowieka jako źródło jego autokontroli wewnętrznej.
I autokracji.
A przede wszystkim specjalistę, który nie tylko dzisiaj prawdę wsiada do metra i ma 10 słuchawek w nosie, w ustach prawdę i w uszach, tylko korzysta na studiach z nowoczesnej aparatury po to, żeby mógł dotknąć palcem to, co pójdzie do sklepu, czy korzysta w otoczeniu społecznym i ocenić to w sposób racjonalny.
Żeby on był dla żeby świat był dla niego, a nie tylko on dla świata. Bardzo panu profesorowi dziękuję.
Człowiek, który jest celem, jest autonomiczny i podmiotem samym sobie, jest to imperatyw Kanta, ale także naszego wspaniałego uczonego Kotarbińskiego. Postępuj tak, by człowieczeństwo tak w sobie, jak i w osobie innego postrzegać zawsze jako cel i nigdy jako środek.
Piękna puenta, dziękujemy panu profesorowi. Jeśli pan profesor pozwoli, to wszystko spiszemy.
Nie, to proszę.
I zautoryzujemy, jeśli będzie taka potrzeba. I oczywiście to będzie...